W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w kolejnej audycji W tym coś jest. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Mamy za sobą bardzo burzliwy tydzień. Zaczął się właściwie mocnym uderzeniem. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w najbliższych dniach ruszy budowa gazociągu Baltic Pipe, którym docelowo popłynie do Polski gaz z szelfu norweskiego. Uruchomienie nastąpi za 2 lata, kiedy wygaśnie kontrakt z rosyjskim Gazpromem. Dzięki tej inwestycji dokonamy dużego kroku w dywersyfikacji dostaw energii. A w otwartym mikrofonie w poniedziałek pytaliśmy Państwa o ocenę działań władz państwa. Posłuchajmy.
Ja rad jestem, że wreszcie zostanie dokonana ta dywersyfikacja. Polski rząd dokonuje czegoś, co wcześniej wydawałoby się być niemożliwe, prawda?
Dobrze, w porządku. To jest dobre posunięcie. Tylko nie wiadomo, ile ten gaz tak samo będzie kosztował i czy ten rurociąg, w ogóle budowa tego rurociągu dojdzie do skutku. Nie wiadomo, czy nie będzie jakiejś blokady ze strony właśnie Gazpromu.
Gaz z Rosji płynął przez Polskę do Niemiec. Jeżeli by został zakręcony, to on do Polski płynął, a Niemcy byli dalej odbiorcą. Druga sprawa. Kupowaliśmy gaz w Kuwejcie bardzo drogo.
Trzeba mieć kilka tych źródeł z gazu na przykład, czy tam ropy. To można sobie regulować albo ustawiać tych dostawców chyba, nie? No ja dobrze oceniam, że to jest dobre dla Polski, po się liczy.
Moim zdaniem najtańszy gaz, jaki jest dostępny, to jest gaz polski, nasz tutaj, lokalny, z ziemi lubuskiej. Tego gazu jest sporo. Może nie wszyscy wiedzą, ale elektrociepłownia w Gorzowie, elektrociepłownia w Zielonej Górze, obie są zasilane miejscowym gazem.
Okazuje się, że zostaliśmy nieco uśpieni tym bombardowaniem informacji o koronawirusie, a gospodarka sobie idzie swoim torem i wielkie projekty się powoli gdzieś tam na zapleczu głównych zainteresowań mediów dzieją. Kopie się Mierzeja Wiślana, Microsoft deklaruje budowę centrum komputerowego w Polsce za 1 miliard dolarów i przeszkolenie 100 tysięcy informatyków. Unijni eksperci przewidują, że polska gospodarka może paradoksalnie nawet zyskać na epidemii. Wydaje się, że Polska wchodzi do gry jako coraz poważniejszy regionalny gracz i wydaje się, że ten początkowo mglisty projekt Trójmorza wyłania się z idei i zaczyna się konkretyzować.
To są bardzo dobre wiadomości, bowiem media, ja krytykowałem media od czasu do czasu za nadmierne zainteresowanie, nadmierne skupianie się na problematyce pandemii, bo dzieją się rzeczy bardzo ważne w geopolityce i dzieją się bardzo ważne rzeczy także w polskiej gospodarce. Wspomniana już inwestycja Microsoftu, przekop Mierzei Wiślanej. Też wiemy, że centralny port komunikacyjny będzie kontynuowany, że pandemia tu nie zaszkodzi. No i niezwykle ważna informacja o budowie Baltic Pipe. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie wykonywane przez włoską firmę Saipem, która dysponuje specjalnymi statkami do układania rurociągów na dnie morza. Ten rurociąg pokryty betonem będzie miał 275 km długości i 36 cali średnicy. Cała inwestycja jest szacowana na 1,5 miliarda euro. Są już wszystkie zgody rządu duńskiego, bowiem ten rurociąg będzie czerpał ropę z szelfu norweskiego i poprzez terytoria Danii i wody międzynarodowe będzie doprowadzał gaz do Polski. To jest bardzo ważne dla nas, bowiem my potrzebujemy 19 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Sami produkujemy 4 miliardy metrów sześciennych z polskich złóż. Natomiast kupujemy resztę w Rosji, która to Rosja zachowuje się nie jak dobry dostawca, tylko bardzo często bardzo kapryśny dostawca. Już 2 rozprawy w arbitrażu międzynarodowym z dostawcami gazu rosyjskiego. A więc jest to kłopotliwy dostawca, mimo tego, że Polska płaci bardzo dużo i w terminie ceny
polskiego chyba najwięcej, są
wysokie niezwykle. I taką umowę załatwił nam Waldemar Pawlak, polityk Polskiego Stronnictwa ludowego. Zatem ta umowa wygasa w 2022 roku. W tym samym roku ma być dokończony Baltic Pipe. Gdyby nawet doszło do jakiegoś obsunięcia, to mamy gigantyczne magazyny gazu rozmieszczone w różnych częściach Polski i będziemy się posiłkować gazem z zapasów, ale na razie oczywiście nic nie wskazuje na to, że ta inwestycja miałaby zostać opóźniona. Ona ma znaczenie geostrategiczne, bowiem dzięki Baltic Pipe wykonamy po pierwsze kolejny krok na drodze do uniezależnienia się Polski, ale i Europy Środkowo-Wschodniej od dostaw gazu z Rosji, bowiem Polska ma szansę stać się hubem gazowym i tutaj również uniezależniamy się nie tylko od dostaw z Rosji, ale także od zakupów ewentualnych gazów w Niemczech. My kupujemy jeszcze gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych i on jest około 20-30% tańszy od tego gazu jamalskiego. Więc ta inwestycja bardzo wzmocni międzynarodową pozycję Polski i zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne w tym segmencie energetyki.
I zapewne, jeśli to jest prawda, to wpłynie korzystnie na polski budżet i nasze możliwości finansowe, bo rzeczywiście Rosjanie zdzierają nas strasznie, jeśli idzie o to. W każdym razie, nie tylko metaforycznie, nasze interesy gazowe się gdzieś na dnie Bałtyku skrzyżują z rosyjsko-niemieckimi interesami energetycznymi, bo te gazociągi gdzieś przecież się przetną na dnie Bałtyku. Dla mnie to jest ciekawy punkt na dnie Bałtyku, gdzie te gazociągi się będą krzyżować w sensie zarówno ekonomicznym, jak i w sensie fizycznym, bo to są jakby Polska, mi się bardzo podoba, że Polska jakby wkracza do grona poważnych państw europejskich z takim przytupem i mam takie przekonanie, że gdzieś po powiedzmy 400 latach wracamy do projektów, nie chcę powiedzieć jagiellońskich, bo one nie były jagiellońskie, ale takiego projektu, który kiedyś swego czasu inicjował król Władysław IV, czyli budowy takiego potężnego bloku sojuszników jakby w tym obszarze Europy.
Warto przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że mielibyśmy już ten rurociąg i ten gaz, gdyby nie krótkowzroczna polityka Leszka Millera, który lubi się przedstawiać jako mąż stanu, to tak, on praktycznie tak zablokował budowę Baltic Pipe, popychając nas w stronę Rosji.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rozmawialiśmy z państwem o toczącej się kampanii. Już dzisiaj mamy niejako zupełnie nową sytuację, no ale musimy to omówić. W otwartym mikrofonie pytaliśmy państwa o ocenę tego, jak ta kampania przebiega, co przykuwa uwagę, co jest do akceptacji, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Powiedzmy w cudzysłowie, kampania to jest porażka wszystkich sił politycznych.
Chciałem zauważyć, że kampania jest równa dla wszystkim. No nie mówiąc o tym, że prezydent, aktualny prezydent jest troszeczkę bardziej medialny.
Kampanii ogólnie nie powinno być żadnej, ponieważ tych wyborów nie będzie. Niech mają wszyscy równe szanse.
No więc oceniam to, jeśli o kandydata, z wyjątkiem pana Bosaka, że dużo obietnic spada, ale nie mówią, jak te problemy rozwiązać i skąd pieniądze wziąć.
Zawiedziony, że nie ma kampanii. Ale mi się zdaje, że dzisiaj każdy każdego zna i ja przynajmniej mogę bez kampanii powiedzieć o każdym. Co, kto, czy po kim się mogę czego spodziewać.
Panie Adamie, jesteśmy po debacie prezydenckiej. Troszeczkę, można powiedzieć, pary poszło w gwizdek. Byliśmy świadkami swoistego castingu kandydatów. No wypadł on różnie. Wydaje się, że ta debata niczego jakby w naszych oczekiwaniach chyba nie zmieniła. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie na antenie. Kandydaci byli raczej nudni, przewidywalni. pan prezydent Andrzej Duda chyba się niespecjalnie wysilał podczas tej podczas tej debaty. Chyba był świadomy tego, co tam się dzieje i jak będzie się sytuacja rozwijała. Jak pan ocenia krótko tą debatę, tą kampanię?
Ja pierwszą ocenę zrobiłem tuż po samej debacie na streamie Radia Zachód.
I no, mówiliśmy o tym dużo.
Tak, mówiliśmy też w audycji, publicyści komentują, więc rzeczywiście krótko. Okazało się, że od tej debaty nic nie zależy. Ona nikomu ani nie pomogła, ani nie zaszkodziła. Natomiast prezydent Andrzej Duda, wbrew temu, co opowiada Platforma Obywatelska, że został zaskoczony porozumieniem Gowin-Kaczyński i że to jest jakiś niby dowód na nielojalność wobec prezydenta, to są bzdury. To porozumienie zostało zawarte o godzinie mniej więcej 16 w środę, a więc na 4,5 godziny przed debatą, i prezydent Andrzej Duda jako jedyny z kandydatów wiedział, że i uczestników tej debaty bardzo dobrze wiedział, że to wszystko idzie w stronę porozumienia, natomiast sam komunikat został ogłoszony po debacie i być może dlatego prezydent uznał, że nie jest to kluczowa debata, bo oczywiście naszego prezydenta stać na dużo więcej. To jest świetny mówca, człowiek, który ponad 2 godziny potrafi przemawiać bez kartki i bez promptera, co wyraźnie nie wychodzi pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, ale ja bym się nie chciał nad nią pastwić, bo ona wygląda na osobę
zasłonę
tą całą sytuacją, w którą ją jej koledzy partyjni wmanewrowali.
To jest takie pytanie.
Świadczą bardzo dobrze o kondycji samej Platformy Obywatelskiej, która w sondażach ma niecałe 17%, a kandydatka Platformy od 2 do 5%. Zatem opowiadanie o tym, że Małgorzata Kidawa-Błońska była zwycięzczynią tej debaty, jest po prostu mało poważne. Jeszcze raz może zwrócę uwagę na to, że to nie była debata ostatniej szansy, a cała kampania wyborcza w dalszym ciągu będzie trwała, bo trudno powiedzieć, że ona się zacznie na nowo. Ona to jest taka trochę pełzająca kampania w warunkach koronawirusa i myślę, że w miarę luzowania też rygorów ta kampania nabierze wigoru, czego wszystkim kandydatom, ale też i sobie jako wyborcy bym życzył.
Ale chciałbym zauważyć, bo pojawia się takie pytanie nad natury troszeczkę, jakby nazwijmy to, epistemologicznej. Co jest normalnością? I czy my po tym koronawirusie wrócimy do jakiejś normalności? Co jest tą normalnością? Bo takie mam przekonanie, że politycy zmuszeni koronawirusem do korzystania z internetu być może polubią internet jako medium kampanijne i się jakby uaktywnią w tym obszarze. I te dotychczasowe sposoby prowadzenia kampanii, jeżdżenia tymi autobusami może nie mają sensu, bo one są za drogie. Jeśli pan prezydent właśnie codziennie ma swój własny stream i on przemawia do nas, to przecież można w ten sposób toczyć kampanię i przejść na wyższy poziom komunikacji społecznej. Ja tylko mam takie pytanie, bo mam wrażenie, że to stoi przed nami. Czy pani Małgorzata Kidawa-Błońska będzie dalej tym koniem, który ciągnie ten wózek platformiany ku lepszej przyszłości, czy nastąpi zmiana kandydata?
Przyciśnięty przez dziennikarzy Borysław Budka stwierdził w czwartek powiedział, że nie przewidują wycofywania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To byłby też problem dla Platformy, bo przy zmianie kandydata trzeba zbierać podpisy na nowo. Tak? Jeżeli kandydaci nie zostaną zmienieni, to najprawdopodobniej dojdzie tutaj do jakiejś polityczno-prawnej ugody w tej kwestii i te podpisy już raz zebrane będą w nowych wyborach, bo przecież będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem nowych wyborów. No tak. na zasadzie jakiejś takiej trochę karkołomnej koncepcji praw nabytych, one zostaną zachowane. Natomiast tutaj się władze Platformy muszą bardzo dobrze zastanowić. Nowy kandydat oznacza na pewno zbieranie nowych podpisów, bo podpisy pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej są przyporządkowane tylko i wyłącznie do jej osoby.
No, chciałoby się powiedzieć, sam tego chciałeś, Grzegorzu, Dyndało, i pani Kidawa-Błońska chyba będzie dalej twarzą Platformy Obywatelskiej do końca tej kampanii.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Warto jest wspomnieć o tym, że pojawiły się jakieś agresywne zachowania jakiejś kretyńskiej części społeczeństwa wobec medyków. Z tej okazji Radio Zachód wraz z pracownikami Zielonogórskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przygotowały specjalny spot mający na celu zwrócenie uwagi na to, na zjawisko hejtu wobec medyków. Pytaliśmy słuchaczy w otwartym mikrofonie, jak przeciwdziałać uprzedzeniom i tej takiej mało poważnej agresji wobec pracowników służby zdrowia. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Bardzo jest to przykre, jak oglądałam. Nie podoba mi się to. Te osoby, które tak właśnie postępują, zabraniają wchodzenia i do sklepu i oblewają samochody i jeszcze innej, tego pana, gdzie na działce tej kwarantannie siedział, szyby wybijają, że aż się nie chce wierzyć, co się u nas dzieje.
Jak chodzi o służbę zdrowia, lekarzy, począwszy od salowej, skończywszy na dyrektorze szpitala, ja miałem, mam i będę miał szacunek dla wszystkich w całym kraju.
Wirus już z nami do końca zostanie, wirusy ogólnie i ludzka głupota też. No i tak to niestety jest. Uważam, że to są przypadki marginalne.
Ludzie mają głębokie uprzedzenia, nie znają do końca, nie mają podstawowej wiedzy, jakby dostatecznej wiedzy na ten temat. I w swojej wyobraźni mają takie jakby wizje traumatyczne, jakieś katastroficzne, że no, strach powoduje takie rzeczy.
Pojedyncze przypadki nagłośnione do granic możliwości wydają mi się tezą nieuprawnioną, że wszyscy są przeciwko lekarzom. Nie przyzwalajmy na hejtowanie.
Ci lekarze, pielęgniarki, wszyscy ratują ludzi z narażeniem własnego zdrowia. Powinni ich szanować, po rękach całować, a nie gnębić i potępiać. Jak tak można?
Ja przyznam się, że ja nie bardzo wierzę w powszechność tego rodzaju ekscesów, choć nie wykluczam, że idioci, kretyni, ja nie mam słów, nie chcę tutaj za Pasiewiczem jechać z CK dezerterów. Wydaje mi się, że to wymaga potępienia i takiego podkreślenia, że medycy, tak gdybym miał położyć rękę na sercu, mogę powiedzieć, że w miarę swoich możliwości, a nie są one jak najwyższych lotów, robią co mogą i właściwie wykraczają swoją ciężką pracą poza normalne obowiązki pracownicze. Nie chcę tu używać słowa heroizm, bo może ono jest za grube, ale wydaje mi się, że powinniśmy głowę schylić nisko przed medykami i z głębi serca podziękować za to, co dla nas robią, bo statystyka świadczy o nich jak najlepiej, cokolwiek byśmy nie mówili o pojedynczych przypadkach i sytuacjach związanych z tym koronawirusem.
O personel medyczny walczący z koronawirusem na pierwszej linii bez wątpienia zdaje ten egzamin dobrze, na pewno dobrze. I oczywiście to zjawisko, o którym wspominaliśmy w środowym otwartym mikrofonie, nie jest nagminne, na szczęście, nie jest powszechne. Są to incydenty, natomiast na tyle częste, że zwróciły uwagę między innymi lekarzy i personelu medycznego, bo pan Bartosz Fiałek, lekarz z Bydgoszczy i szef Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zaapelował do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o powołanie w resorcie sprawiedliwości specjalnej komórki organizacyjnej zajmującej się zwalczaniem hejtu i agresji wobec personelu medycznego. Ta agresja wobec personelu medycznego zdarzała się wcześniej. No to byli bardzo często pijani ludzie, do których pogotowie przyjeżdżało, udzielało im pierwszej pomocy. Natomiast teraz no nie są to pijani ludzie, bo zdarzają się sprzedawczynie w sklepach spożywczych, które ze strachu widocznie znały akurat tych medyków, odmawiały im sprzedaży. W jakichś tam przypadkach pomalowano sprayem samochody. No to są
incydenty warte potępienia.
Takie, no ja bym też nie chciał powiedzieć, że one są zupełnie irracjonalne, bo ten strach przed koronawirusem odbiera części naszych rodaków, którzy się tak zachowują, rozum. Być może potrzebna jest szersza akcja edukacyjna i tutaj Radio Zachód się wpisuje w ten nurt tej akcji edukacyjnej, którą powinny podjąć media. Kilku radiosłuchaczy zwróciło moim zdaniem słusznie uwagę na to, że media informując o koronawirusie przyczyniają się do atmosfery pewnego strachu, zagrożenia. Ale z drugiej strony to się też nie da wytłumaczyć wszystko postawą mediów, dlatego że w mediach jest od kilku miesięcy potężna akcja edukacyjna. Widzowie dzwonią do telewizji, widzowie dzwonią do radia i tam fachowcy od epidemii objaśniają kwestie zachowań, noszenia odzieży ochronnej, co warto, jak się warto zabezpieczać, jakich zagrożeń warto unikać. A więc media tutaj też pełnią potężną rolę edukacyjną i ja również wołam o tą edukację. Okazuje się, że mimo rozmiarów tej akcji edukacyjnej zdarzają się ludzie, którzy się tak obrzydliwy sposób zachowują w dalszym ciągu.
Kłaniamy się nisko naszym służbom medycznym. Myślę, że w imieniu nie tylko nas dwóch, ale całej naszej radiowej rodziny i zapewne części naszych słuchaczy jeszcze raz dziękujemy i wyrażamy jakby wielkie uznanie dla ich ciężkiej pracy. Przy czym nie należy, szanowni państwo, chociaż nasz głos na pewno nie dotrze do tych ludzi nierozumnych, musimy mieć świadomość, że zagrożenie tą chorobą jest przeszacowane. Każdego dnia w Polsce umiera na rozmaitego rodzaju choroby 1000 osób, z czego około 20 na koronawirus. W związku z tym nie ma powodu, żebyśmy jakby tak bardzo ulegali jakiejś panice z powodu tej choroby, która okazała się w Polsce przynajmniej nie tak groźna, jak wieszczyły wszystkie epidemiologiczne wróżki. Na szczęście nasza służba zdrowia w porę zareagowała i świetnie, że tak powiem, sobie radzi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek w zasadzie rano obserwowaliśmy stężałe, że tak powiem, zaskoczenia twarze opozycji w Sejmie, ponieważ pojawiła się zupełnie nowa sytuacja. Okazuje się, że próba zniszczenia państwa, jakiej podjął się Senat opanowany przez opozycję, kompletnie się nie udała i zostaną rozpisane niejako jeszcze raz wybory. Larum głoszą, bo najpierw krzyczeli, że PiS prze do wyborów, teraz się okazuje, że nie prze PiS do wyborów. Posłuchajmy, co słuchacze nasi o tym zamęcie i o tym zamieszaniu sądzą.
Dlaczego nie można było poczekać troszeczkę, zrobić normalne wybory, maseczki ubrać, zdezynfekować sobie ręce, wrzuć kartkę, i tak te kartki będzie komisja przeglądała, dotykała i tak dalej. Za duże jest to zamieszanie, szkoda listonoszy i tych wszystkich.
Zwyciężył zdrowy rozsądek, po pierwsze. Po drugie, uważam, że no niestety ani rząd, ani opozycja nie stają na wysokości zadania rządzenia krajem. Rozmawiajmy, nie dajmy się zwariować, naprawdę, bo obrzydzamy sobie nawzajem politykę.
Jeśli chodzi o wybory, to pan Gowin tutaj miał rację o te dwa lata, a miał też jeszcze i rację odnośnie doręczenia tych kopert dla ludzi, że te koperty muszą dojść osobiście dostarczone do rąk adresatów.
To nie były potrzebne te wybory, można było się od razu dogadać, bo po trupach i z taką epidemią tego się nie robi. I ja jestem ciekawa, czy ten pan Sasin zwróci tym ludziom 30 milionów?
Społeczeństwo, rząd, cała władza wiedziała już dawno. I z chwilą, gdy, jak to mówią o Kowalczyku, ogłosili w Chinach pandemię, to trzeba było natychmiast zacząć działać. To trzeba wszystkich zebrać i rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać.
Jeżeli politycy opozycji spodziewali się jakiegoś rozdzierającego kryzysu, to oczywiście są kryzysu politycznego w obozie Zjednoczonej Prawicy, to w oczywisty sposób są zawiedzeni. Bo tutaj Senatowi i marszałkowi Grodzkiemu wydawało się, że on, robiąc tą obstrukcję 30-dniową, zmusi Prawo i Sprawiedliwość do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Tymczasem Zjednoczona Prawica poprzez porozumienie Gowin-Kaczyński uzyskała główny cel, jakim są wybory korespondencyjne bez konieczności wprowadzania stanu klęski żywiołowej, czym oczywiście opozycja jest niezwykle rozczarowana, gdyż byli już przekonani, że to się musi skończyć wprowadzeniem takiego stanu klęski żywiołowej. Natomiast no, senatorowie opozycyjni, którym się wydawało, że toczą mecz na jakimś głównym boisku piłkarskim i biegają z tą piłką prawie przez 29 dni, zostali zaskoczeni, bo nagle się okazało, że prawdziwy mecz odbywa się na ulicy Nowogrodzkiej. I nagle zdumiony Senat został z tą piłką jak przysłowiowy Jan Himmelsbach z językiem angielskim, jak w tej słynnej anegdocie. To też pokazało siłę, gdzie są główne wektory polskiej polityki. One się z całą pewnością nie znajdują w opozycyjnym Senacie, tylko w Sejmie kontrolowanym przez Zjednoczoną Prawicę.
Panie Adamie, życzmy naszym słuchaczom przyjemności skorzystania z dobrej pogody, z tego, że można wyjść na spacer. Trzymajmy społeczny dystans. Tam, gdzie trzeba, zakładajmy na twarz maski. Cieszmy się wiosną. Życzę panu również miłego i sympatycznego weekendu. Dziękuję bardzo
za rozmowę. Życzę, panie Krzysztofie, panu dużo zdrowia i wszystkim naszym radiosłuchaczom.
Wszyscy bądźmy zdrowi. Do usłyszenia zatem.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.